Krasnale i olbrzymy. Joanna Papuzińska. Rozdział pierwszy. Kiedy skończyła się wojna, nie byłam już taką małą Asiunią, tylko znacznie większą Joasią. Zwłaszcza, gdy upłynęło jeszcze trochę czasu, kiedy znowu zamieszkaliśmy w Warszawie i nawet zaczęłam chodzić do szkoły. Moja ulica Lwowska nie była zbytnio naruszona przez wojnę. Wszystkie domy sterczały tu ciasno przytulone, zawieszając nad naszymi głowami swe ozdobne balkony, najróżniejsze rzeźby i sztukaterie. Każdy dom był inny, miał inne okna, drzwi, schody i ozdoby. Uważaliśmy tę małą uliczkę za najpiękniejszą w całym mieście, choć niektóre ozdoby były poobtrącane i poobstrzeliwane. Sąsiednia, mała uliczka Śniadeckich była zniszczona trochę bardziej, ale też stało na niej wiele domów, już trochę ponaprawianych, do których wprowadzili się ludzie. Na tę ulicę wszyscy patrzyli wtedy z wielkim podziwem i szacunkiem, bo wiedzieliśmy, że tu właśnie odbywała się kapitulacja Powstania Warszawskiego. Tędy przez do połowy otwartą barykadę wchodzili na plac Politechniki żołnierze, którzy potem szli do niewoli niemieckiej, a także cywile, zwyczajni mieszkańcy miasta wypędzeni po powstaniu z Warszawy. O tych smutnych i bohaterskich zdarzeniach wciąż opowiadali sobie dorośli, a my, dzieci, chodziliśmy na drugą stronę placu, gdzie na skraju pola Mokotowskiego przy starej kapliczce był niewielki cmentarzyk powstańczy, gdzie zawsze kładło się kwiatki. Ale oprócz tych smutnych nutek było w naszym życiu dużo melodii wesołych. Kiedy już poszłam do szkoły i dostałam pierwszą czytankę do polskiego, to był w niej taki wierszyk, którego uczyliśmy się na pamięć. Niebieskie niebo nad nami, śmiało w nie patrzeć trzeba. Żadna niemiecka bomba nie spadnie z tego nieba. Tak. Rzeczywiście. Teraz bomby już nie spadały i było dużo weselej. Szczególnie dla nas, dzieci, bo my potrafiliśmy się cieszyć z byle czego. Każda nowo naprawiona brama, nowe szyby w oknach, przez które można było patrzeć na świat, odbudowany kawałek muru, zreperowany chodnik, pomalowana ściana, nowa biblioteka dla dzieci otwarta w pobliżu, sklepik, teatrzyk, cukiernia z ciastkami. Po prostu takie rzeczy całkiem zwyczajne, których nikt z Was by dziś nie zauważył. Nawet wtedy były bardzo niezwykłe i ciekawe. Kiedy szłyśmy taką już oczyszczoną z gruzu i uprzątniętą ulicą, bardzo lubiłyśmy zaglądać do bram i szukać brzuchali. Co za brzuchale? Spytacie na pewno. Otóż są to żelazne krasnoludy, przykucnięte po obu stronach bram kamienic, które pilnują, żeby jakiś wóz wjeżdżający na podwórko nie uszkodził muru. Brzuchale są bardzo silne, niewrażliwe na bomby i inne szkody. Nawet jeśli dom był zburzony, brzuchale przetrwały po tylu latach. Jeszcze i dziś można je spotkać w naszej dzielnicy. Poszukajcie tylko dobrze. A znów na przykład plac Politechniki, do niedawna jeszcze zasypany szkłem i gruzem, kiedy już został uprzątnięty, po prostu zapraszał do zabawy. Dzisiaj ten plac jest cały zamknięty i zabudowany murem, ale kiedy byłam mała, było to miejsce bardzo gościnne. Chociaż w domu nie pozwalano nam bawić się na ulicy, zawsze w drodze ze szkoły można było się tam choć na troszkę zatrzymać i pograć w klasę albo w chłopaka, albo w pustą klepkę, czy coś innego, cokolwiek przyszło do głowy. Czasami nawet udawało się nam cichaczem zakraść do samego gmachu Politechniki, potężnego zamczyska ze szklanym dachem. Właśnie naprawiali go pracowici robotnicy. Był to widok bardzo ciekawy, ale jeśli tylko któryś z robotników nas zauważył, zaraz biegł z krzykiem: czego tu szukacie, smarkate? Z grosza reszty? Ale jeśli pan był bardziej nerwowy, groził: jak ci kopnę, jak ci palnę, to polecisz w krochmalne. Wynocha, tu jest niebezpiecznie. A my oczywiście uciekałyśmy z wielkim piskiem, a potem zaśmiewałyśmy się gdzieś w bezpiecznym miejscu. Rozdział drugi. Chociaż wojna odeszła z Warszawy i z Polski, wcale nie tak łatwo było się jej pozbyć z głowy. Ciągle tam mieszkała i nie chciała się wyprowadzić. Kiedy jeszcze byłam nieduża i nie rozumiałam wielu słów, których używali dorośli, to pomagałam sobie wymyślaniem. Wyobrażałam sobie, że te dziwne słowa to są jakieś istoty albo stwory. Na przykład takie dziwne słowo front. Może nie było ono takie dziwne samo w sobie, ale kiedy ktoś mówił front, tędy przeszedł, to zaraz sobie wyobrażam takiego wściekłego olbrzyma. Coś w rodzaju trola z bajki. Większego od drzew i domów. Szedł on i deptał wszystko po drodze. Kopał i rozwalał domy. Walił pięścią w dachy i wybijał w nich dziury. Trzask, trzask! Obłamywał wieże z kościołów, a w potężnych łapach trzymał jeszcze bomby. Rzucał nimi na prawo i lewo, a bomby zapalały się i wszystko stawało w ogniu. Ale potem, kiedy byłam już trochę większa, zły front poszedł sobie gdzieś daleko, a może nawet całkiem przepadł. Zostały po nim tylko sterty gruzu w naszym mieście, w Warszawie. Teraz my, ludzie, musieliśmy to wszystko posprzątać i odbudować z powrotem. Tylko jeszcze ładniej niż było. Niestety, ten zły olbrzym czasami odwiedzał nas w snach. I wciąż się go baliśmy. Później pojawiło się nowe, tajemnicze straszydło w naszym życiu. Nikt z nas nigdy go nie widział, tylko ciągle się o nim słyszało. Ono się nazywało władza ludowa. Najpierw mi się wydawało, że to chodzi o władzę lodową, coś w rodzaju królowej śniegu, tej z bajki o Gerdzie i Kaju, która pędzi nocą na saniach, wszystko dookoła zamraża i mrozi ludziom serca. Ale potem się okazało, że nie lodowa, tylko ludowa. Ona była jeszcze bardziej tajemnicza. Nawet dorośli mówili o niej szeptem. Czasami w nocy, kiedy już wszyscy leżeli w łóżkach przez otwarte okno, słychać było z dołu, z ulicy, tupotanie ciężkich butów. Łup, 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 łup. Ze strachem myślałam. O, to na pewno ona. Ta wielka, okropna baba była bardzo silna i potężna. Nam samym niby nic specjalnego nie robiła. Na początku zdawało się nawet, że lubi dzieci. Ale w klasie, na przerwach, starsze koleżanki szeptały straszne rzeczy, że władza zabiera tatusiów, którzy dopiero co wrócili z wojny, że zabrała komuś starszego brata. Po prostu zniknął i już. Miały jeszcze dalej opowiedzieć, ale pani od polskiego, która usłyszała, o czym rozmawiamy, skrzyczała nas okropnie. Powiedziała, że jesteśmy wyjątkowo i niebezpiecznie głupie i zakończyła. Zabraniam wam na ten temat rozmawiać. Kategorycznie. Ale cóż, im bardziej nie wolno było rozmawiać, tym bardziej nie można było odpędzić złych snów o lodowej babie, która przychodzi i zabiera mojego tatę albo Marka i Krzysia, moich starszych braci. Chyba zaś najgorsze było to, że baba była straszną kłamczuchą i udawała, że wszystko robi dla dobra ludu, czyli niby dla nas właśnie. Dlatego nie wiadomo było, czy jej wierzyć, czy nie. Rozdział trzeci. Na pewno nie jedna lub nie jeden z was, czytelników, lubi chodzić do marketów, błąkać się z wózkiem zakupowym wśród półek wyładowanych kolorowymi opakowaniami, oglądać sterty batonów, kolorowych napojów i innych cudactw, nawet wtedy, kiedy się ich nie kupuje. Dawno temu, kiedy ja byłam mała, nie istniały jeszcze żadne markety, ale my, dziewczynki z drugiej, trzeciej lub czwartej klasy, miałyśmy też swoje zakupowe manie. Były nimi małe sklepiki. Po lekcjach, kiedy wracałyśmy ze szkoły do domu, zawsze zbaczałyśmy z prostej drogi, żeby do nich zajrzeć, popatrzeć, co leży na wystawie, co nowego jest w środku. W małych sklepikach trwała wieczna krzątanina. Panie sprzedawczynie czy straganiarki zwijały się jak w ukropie i każdy, nawet dziecko ściskające w garści zmiętoszony banknot, wzywany był do dokonania zakupu. Najbardziej zaprzyjaźniona była z nami była pani ze spożywczego, zwana przez nas Rybuńką. W taki bowiem sposób zwracała się do dzieci, która natychmiast wyławiała wzrokiem każde małorosłe stworzenie i wołała: a ty, Rybuńko, czego chcesz? Podejdź no tutaj. Obsługiwała dziecko, a czasem nawet potrafiła poczęstować cukierkiem. Pan w sklepie papierniczym, gdzie kupowało się zeszyty, kredki, papier kolorowy, oczywiście kalkomanie, takie specjalne obrazeczki do odbijania w zeszycie, lubił sobie żartować z nas i naszych drobniaków. O proszę, mają pełne garście pieniędzy, burżujki, zaraz mi cały sklep wykupią. Niektórzy burczeli na dzieci, ale jakoś tak po domowemu. Czego się tu kręcisz? Kupuj i zmiataj. Oszczędzałyśmy swoje drobne grosiki i złotówki, żeby kupować najmodniejsze skarby, które pokazywałyśmy sobie potem na przerwach w klasie i przechwalałyśmy się nimi. W sklepie papierniczym na przykład można było kupić kolorowe, błyszczące aniołki, a właściwie same jegówki ze skrzydełkami. Aniołki przyklejało się na okładce zeszytu, na czerwonej wstążeczce albo tasiemce i one przynosiły zeszytowi szczęście. Wierzyłyśmy w to święcie. W innym sklepiku, tym z zabawkami, można było kupić malutkiego, gumowego murzynka, mniejszego niż mały palec, który świetnie mieścił się w najmniejszej przygródce piórnika i podobno też przynosił szczęście w szkole, więc oczywiście każda z nas chciała takiego mieć. W sklepiku spożywczym kupowałyśmy sobie czasem kiszone ogórki do zjedzenia na spółę albo na gryza, a także ogromne czerwone lizaki, wielkie jak spodek od filiżanki. Taki lizak rozbijało się potem na kawałki, żeby starczyło dla każdej po trochu i zjadało. Śladem po tej uczcie były czerwone jak uszminkowane wargi. I o to właśnie chodziło. Pewnego dnia na szkolnej przerwie zdarzyło się coś niesamowicie dziwnego. Jedna z naszych koleżanek wyciągnęła z teczki cały arkusik kolorowych aniołków i z poważną miną zaczęła oddzielać pojedyncze główki i rozdawać je nam. Ale co ci, Elka, skąd to masz? Wołałyśmy zdumione. To mi wczoraj dał pan w sklepie papierniczym, odrzekła Elka. I kazał mi się z wami podzielić. Powiedział, że i tak mu wszystko zabierają, cały sklepik, a my byłyśmy jego najmilszymi klientkami, więc daje nam pamiątkę. Jak to? Kto mu zabiera? Krzyknęłam zdumiona. Oj, ty niemądra, nie wiesz kto? Władza ludowa mu zabiera, wyjaśniły mi koleżanki, bo byłam najmłodsza w klasie i z tej racji nieraz uchodziłam za głuptasa. Zaraz po lekcjach pobiegłyśmy do naszego sklepu papierniczego, ale był zamknięty. Na drzwiach wisiała przyklejona jakaś kartka z pieczątkami, z której nie umiałyśmy przeczytać nic więcej poza napisem sklep zlikwidowany. Rozdział 4. Dziwne zdarzenie z aniołkami zwróciło naszą uwagę na to, że i inne nasze ulubione sklepiki znikają jeden po drugim. Stopniowo zmieniała się też cała nasza okolica, aż wreszcie któregoś roku po powrocie z wakacji ocknęłyśmy się w zupełnie nowym, obcym miejscu. Znikła znana nam Marszałkowska, właściwie spory jej fragment, a na jej miejscu pojawił się twór nowy, MDM, czyli Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa z Placem Konstytucji, kandelabrami i całą swą dziwaczną przestrzenią i dziwnymi nazwami, bo nawet nie było wiadomo, czy to ulica, czy dzielnica, czy może w końcu plac. Dawniej była po prostu Marszałkowska i to wszystkim wystarczało. Zburzono wiele pięknych i całkiem jeszcze dobrych do remontu w domu, a na ich miejscu postawiono to dziwadło. Zamiast małych, przyjaznych, a przynajmniej oswojonych sklepików na Placu Konstytucji królowały sklepiszcza, wielkie, potężne lokale, gdzie można było się pogubić, które zdawały się nam, dzieciom, zupełnie obce i niepotrzebne. Sklep z instrumentami muzycznymi, których i tak nie było za co kupić. Jakieś galluksy, których sama nazwa wskazywała, że nie ma w nich czego szukać. Zwykły człowiek donoszający stare ciuchy. Wielgachny sklep sportowy, który zdobiła wprawdzie sympatyczna neonowa dziewczynka rzucająca z dachu czerwoną piłkę. Ale mylił się poważnie ktoś, kto sądził, że uda się tam kupić kostium gimnastyczny albo choć tenisówki do szkoły. Wraz z wystrojem sklepów zmieniła się też ich obsługa. W tych nowych sklepach na Placu Konstytucji nie było nie tylko rybuńki, nie było tam w ogóle sprzedawców. Zamiast nich pojawiły się ekspedientki. Dziwne osoby, które siedziały w królewskich pozach za wysoką ladą i nie widziały nikogo, a już na pewno nie dostrzegały dzieci. Panie te używały też dziwacznej, niezrozumiałej dla nas mowy. Czy jest kostium kąpielowy dla tej dziewczynki? Pytała na przykład ciocia. Nie prowadzimy, odpowiadała surowa ekspedientka. Ciocia rozumiała, o co tu chodzi i zwracała do wyjścia ze sklepu, ale ja zachodziłam w głowę. Jak można prowadzić kostium kąpielowy? Przecież prowadzi się pieska na smyczy albo dziecko do przedszkola, ale żeby kostium? To brzmiało tak dziwnie, że chciało mi się śmiać. Ale ciocia zaraz mówiła, że śmiać się nie ma z czego, bo to znaczy, że kostiumów nie ma i nigdy w tym sklepie ich nie będzie. To też było dziwne, bo skoro pływanie jest sportem, to chyba kostium na basen jest strojem sportowym? Zresztą w sklepach tych nie było nic ciekawego do oglądania, a tym bardziej do kupowania. W gigantycznej cepeli wabiły wprawdzie oko jakieś kolorowe wycinanki i drewniane kogutki, ale to przecież nie był towar potrzebny na co dzień. Jeszcze większe dziwy można było spotkać idą w stronę nowowiejskiej, świeżo wybudowaną ulicą Waryńskiego. Tam też były potężne sklepiszony, ale ich wielkie okna wystawowe były całkiem zasłonięte i nie można było nawet zajrzeć do środka. Jednak czasem z ich wnętrza wyłaniały się jakieś osoby z torbami zakupów. Dowiedziałyśmy się wkrótce, że te na pół zamknięte sklepy nazywają się konsumy. I wstęp do nich mają tylko niektórzy ludzie z talonami, jak to po cichu mówiono. W całym tym placu było coś dziwnego, obcego i sztucznego, co psuło nasze przyzwyczajenia i upodobania. Nie mieszkał tu nikt znajomy, sami obcy ludzie, nawet dzieci tamtejsze miały jakieś swoje nowe szkoły po drugiej stronie Marszałkowskiej. W miejsce naszych ukochanych krasnali pilnujących bram na ścianach domów pojawiły się olbrzymy. Stały, przyklejone do muru, zapatrzone gdzieś wysoko w niebo. Ze ściany, akurat na wysokości naszych głów, sterczały ich ogromne, kamienne nożyska w wielkich buciorach. Co to ma być? Pytam zdziwiona moich koleżanek. Niby, że robotnicy, ale czy ktoś widział kiedyś takiego robotnika? Prawdziwi robotnicy wcale tak nie wyglądają. Mruczałyśmy, odsuwając się przerazornie dalej od ponurych wielkoludów. Zdawało się, jakby ktoś wyciął cząstkę naszego terenu i wstawił w to miejsce kawał jakiegoś innego, obcego zupełnie miasta, którego tu nigdy przedtem nie było. Nasze znajome, wydeptane ulice, koszykowa i piękna, zostały przecięte w pół i ich odrąbane kawałki tkwiły teraz bez sensu po dwóch stronach placu. Byłyśmy wściekłe z powodu tych porozrywanych ulic. Przecież one też są żywe. A jakby tak tym budowniczym placu ktoś pourywał nogi i zabrał gdzieś daleko. Ciekawe, czy byłoby im przyjemnie, pytałyśmy się nawzajem. Mógł taki plac nawet i podobać się komuś, kto przyjeżdżał nie wiedzieć skąd i nie znał dawnych uroków śródmieścia. Dla nas był on jakąś teatralną dekoracją, wypchniętą bez składu i ładu tam, gdzie nikt się o nią nie prosił. Zachwalane kandelabry, gigantyczne latarnie, o których zgliźliwie szeptano. Z takiego jednego to można by ze trzy mieszkania dla ludzi wybudować. Świeciły wcale nie w stronę idących ludzi, tylko gdzieś ku niebiosom. Często też mrugały albo nie paliły się, popsute. Interesującą rzeczą wydawały się szklane przystanki. Słupki wyposażone w zegary, co uwalniało od kłopotliwego pytania przechodniów o godzinę. Ale te zegary dość często się psuły, aż wreszcie całkiem przestały chodzić. I już nie pamiętam nawet, kiedy zostały zlikwidowane. Jednak nie można było tego placu omijać. Jeździły tędy tramwaje, tłoczyli się ludzie na przystankach. My także wśród nich. Do naszej starej biblioteki dziecięcej, która mieściła się w sympatycznym domku, pałacyku Okunia na Pięknej 15, dziś już tego nie ma, trzeba było iść, przecinając plac, podobnie jak do dawnej Imki, ówczesnego MDK-u, Młodzieżowego Domu Kultury. Pomału zatem, zgodnie z niepisaną regułą, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, której właśnie uczyliśmy się przestrzegać, zaczęliśmy stopniowo oswajać to obce miejsce. Niemałą w tym rolę odegrały otwarte w południe części placu sklep z wyrobami Wedla. Nosił wtedy nazwę 22 lipca, gdzie można było całkiem niedrogo kupować, wracając ze szkoły, blok orzechowy na wagę albo orzeszki w polewie zwane kamyczkami. Po drodze do tego sklepu można też było czasem zobaczyć wróblowe drzewo. Rosło ono niedaleko przy bramie, która prowadziła na ulicę Śniadeckich i przez cały rok było sobie zwyczajną lipą. Ale gdzieś tak w połowie zimy, kiedy jeszcze był mróz, ale słońca coraz więcej, na bezlistne drzewo zlatywały się całe chmary wróbli. Oblepiały je ciasno i wrzeszczały coś ich w dziobach. Godzinami! Czy obgadywały jakieś swoje wróble sprawy? Czy wyganiały zimę? Czy wzywały wiosnę? A może do nas coś wołały, tylko nie wiadomo co. Kto wie? Za dzień czy dwa wróble otwruwały i drzewo było znów zwyczajne, ale w powietrzu czuło się już wiosenny wiatr. Mam nadzieję, że ta wycieczka była dla Was ciekawa. Na pewno zostało po niej dużo znaków zapytania, ale o to mi chodziło, żebyście mieli o czym pogadać z rodzicami i dziadkami albo na lekcji w szkole. Czy udało Wam się odnaleźć wszystkie kawałki poszatkowanych ulic, koszykowej i pięknej? Spotkać jakiegoś brzuchala albo olbrzyma? A dziewczynkę, która zrzucała z dachu czerwoną piłkę? A miejsce, w którym stała ostatnia powstańcza barykada na Śniadeckich? A władza lodowa, straszna baba z moich snów, co się z nią stało? Na pewno zostawiła po sobie różne pamiątki w Warszawie. A jedną z nich jest Plac Konstytucji. Chłopek. Zasady gry. Narysujcie kredą na chodniku lub palcem na piasku figurę pokazaną na rysunku. I ta figura wygląda jak standardowa gra w klasy. Ponumerujcie pola. W grze może wziąć udział kilkoro dzieci. Każde z Was rzuca kamyk na któreś pole, zaczynając od numeru 1, a następnie skacze na dwóch złączonych nogach z pola na pole zgodnie z kolejnością, na przykład z pola numer 3 na pole numer 4, z 4 na 5, przeskakując nad numerem 3. Na pole numer 7-8 trzeba skoczyć w rozkroku, a następnie wykonać półobrót. Skacząc, wróćcie do pola, na którym leży rzucony kamyk i podnieście go. W następnej kolejce kamyk rzućcie na następne pole z wyższym numerem. Skacząc, uważajcie na linię. Jeśli któryś z Was je nadepnie, traci kolejkę, a jego miejsce zajmuje następny zawodnik. Dla utrudnienia możecie skakać na jednej nodze lub z nogami skrzyżowanymi. Thank you.